Rozpoczynamy Unię bez tajemnic i lotem błyskawicy przenosimy się do stolicy wyimaginowanej wspólnoty, czyli do Brukseli. Z nami europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Witam serdecznie pani poseł.
Witam również serdecznie. Wprawdzie nie widzicie mnie państwo, ale proszę mi wierzyć, nie jestem wyimaginowana.
No i jest pani realna i może na początek taki krótki komentarz do tego, co powiedział pan prezydent Andrzej Duda w Leżajsku, że Polska jest członkiem wyimaginowanej wspólnoty. Jak się pani do tego odnosi, pani poseł?
No ja biorę to na karb jakiegoś przemęczenia pana prezydenta, bo trudno mi jest uwierzyć, że człowiek, który tu spędził jakiś czas w Parlamencie Europejskim, uważa, że instytucje europejskie są wyimaginowane i uważa, że Unia Europejska cokolwiek narzuca. Ja wszędzie i bardzo często powtarzam, są trzy instytucje, komisja, parlament, rada i w trzech instytucjach mamy swoich reprezentantów, więc ich rozliczajmy z pracy, a nie zrzucajmy winę na Unię Europejską, która cokolwiek narzuca. A to, że czerpiemy środki i że na ulicach wszystkich miast i niemalże wszystkich wiosek są tabliczki, przynajmniej jedna tabliczka, która pokazuje, jak rozbudowywana jest Polska z funduszy europejskich. To samo świadczy za siebie, jak bardzo wyimaginowana jest Unia Europejska i jak bardzo wyimaginowane są pieniądze i jak bardzo wyimaginowane są inwestycje, które z tych środków europejskich są finansowane.
Dodajmy też, że pan prezydent Andrzej Duda mówił te słowa w Leżajsku na tle muzeum, które zostało wyremontowane z pieniędzy europejskich. To tak przy okazji.
No ale to mówi pan, już chyba społeczeństwo się przyzwyczaiło do tych różnych manipulacji, tych różnych kontrowersji i tej olbrzymiej hipokryzji. No cóż, idźmy do przodu.
Idźmy do przodu i porozmawiajmy o tym, o czym rozmawiano w Parlamencie Europejskim, bo początek tego politycznego sezonu w Parlamencie Europejskim jest naprawdę bardzo gorący, bo od razu sprawa Węgier, która też zelektryzowała wszystkich europarlamentarzystów i uruchomiony artykuł 7.
No to prawda, tu akurat nie idziemy specjalnie do przodu, bo tak naprawdę w tym przypadku, Węgier, ale nie tylko Węgier, Polski, w tej chwili też się dużo mówi o Słowacji, o innych krajach, nawet o Austrii i o Włoszech, że w tych krajach niestety populizm przekracza wszelkie granice i ten populizm prowadzi właśnie do łamania prawa, że obywatele jednak są przyzwyczajeni do tej wolności. To jest jak powietrze, jej się nie widzi i jej się nie czuje specjalnie, ale czuje się ją dopiero wtedy, kiedy ją się utraci i w związku z tym to sprawia, że bardzo często społeczeństwa nie dbają o te wolności, nie dbają o poszanowanie prawa. Rzeczywiście była bardzo gorąca debata, w której zwracano uwagę na to, że rząd Węgier uciszył niezależne media, nałożył kaganie, jak to twierdzili koledzy, na środowiska akademickie, zastąpił sędziów na tych bliższych sobie i decyduje, który kościół może działać, że członkowie rządów wzbogacają się z pieniędzy podatników, że środki unijne są rozdawane właśnie rodzinie premiera Orbana. Oczywiście były też głosy przeciwne, głosy popierające działania rządu i ci popierający próbowali odwrócić uwagę od łamania praworządności, skupić uwagę na migracji i tym raczej podburzać nas posłów do tego, byśmy głosowali przeciwko rezolucji. Były też oczywiście dyskusje na temat, w jaki sposób będzie głosowana ta dyskusja. Były uwagi odnośnie procedury, jaka w takich przypadkach jest stosowana. Otóż w przypadku tego typu rezolucji musi być 2/3 poparcia Parlamentu Europejskiego, ale nie wlicza się głosy wstrzymujące. No i ponieważ gdzieś tam jacyś matematycy wyliczyli, że niewliczanie tych głosów wstrzymujących może spowodować, że rezolucja przejdzie, wówczas zaczął się wielki alarm, dlaczego taka decyzja jest przyjęta. Otóż proszę państwa, 693 posłów głosowało. I znakomitą większością, 448 głosami posłowie głosowali za rezolucją, 197 posłów głosowało przeciw i 48 się wstrzymało. A więc tych 48 to była naprawdę niewielka liczba, a po to, by z tych 693 mieć 2/3 większości, wystarczyło tylko 415 głosów. Mieliśmy 448, także nawet gdyby była inna formuła liczenia, i tak ta rezolucja by przeszła. No i oczywiście Węgry, podobnie jak Polska, rząd Węgier zostanie poddany procedurze artykułu 7.
Pani poseł, to jeszcze wytłumaczmy, jak zagłosowali posłowie z Europejskiej Partii Ludowej, bo jakby na to nie patrzeć, partia premiera Orbana, no to w większości członkowie Europejskiej Partii Ludowej.
Tak, i rzeczywiście tutaj były niewielkie rozbieżności. Przede wszystkim Włosi głosowali przeciwko tej rezolucji i były pojedyncze głosy niektórych innych państw, tych państw, które wymieniłam, ze strony Austrii, ze strony Słowacji, ale to były pojedyncze głosy. Generalnie uznaliśmy, że tą rezolucję należy zaakceptować, tym bardziej, że raport był naprawdę bardzo rzetelnie przygotowany.
Zapytam jeszcze o ten raport, bo bardzo dużo mówi się w Polsce o sytuacji, która jest na Węgrzech, o odbieraniu tych wolności, o takim kumoterstwie, jeśli to tak można kolokwialnie nazwać, jeżeli chodzi o sądy, ale też bardzo duży nacisk był kładziony na korupcję, która jest właśnie na Węgrzech.
Tak, rzeczywiście Węgry są wskazywane jako kraj, który, szczególnie porównując to z Grupą Wyszehradzką, który jest krajem, w którym najbardziej rozwinięta jest spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej korupcja. Bardzo słaba opozycja, która w ogóle nawet nie podkreśla tego elementu dotyczącego korupcji. No a korupcja to jest jeden z priorytetów Unii Europejskiej zaraz po praworządności, by ją zwalczać i nie dopuszczać do tego, aby szczególnie środki europejskie, środki podatników wszystkich państw członkowskich były przeznaczane dla rodzin rządzących.
Pani poseł, jeżeli możemy teraz wytłumaczyć naszym słuchaczom, co oznacza to przegłosowanie tego wniosku? Jakie będą następne kroki? Bo w wielu informacjach podaje się również przykład Polski, bo my też niestety podlegamy pod ten siódmy paragraf, jak to się kolokwialnie też mówi, ale nasza sytuacja jest troszeczkę inna, jeżeli chodzi o te prawne kruczki, prawda?
To znaczy, będzie dokładnie taka sama droga, ponieważ ta droga jest wytyczona przez przepisy. Natomiast na pewno będzie ona spokojniejsza, ponieważ premier Orban potrafi stosować doskonale socjotechnikę, w której mówi tak, on to poprawi. Poprawia niektóre elementy, taką robi kosmetykę i zgłasza, że to zostało poprawione, po czym oczywiście zmiany duże następują. Będzie też znacznie więcej spokoju i znacznie więcej rozmów i dyskusji na temat tego, co się dzieje na Węgrzech, ponieważ Orban bardzo szanuje Komisję Europejską i na wszystkie spotkania wysyła swoich najwyżej postawionych ministrów. U nas jest to zupełnie odwrotnie. My na bardzo poważne spotkania i wyjaśnienia sytuacji w Polsce wystawiamy tylko urzędników średniego szczebla, czasami nawet średniego szczebla. Stąd jestem przekonana, że te rozmowy będą przebiegały zupełnie inaczej i mam nadzieję, że jednak premier Orban się opanuje i mam nadzieję, że inne kraje nie pójdą w jego ślady i może to opanowanie Orbana również przyczyni się do jakiejś zmiany stanowiska naszego rządu.